czterech ludzi niosło mnie z Paryża do Chalon, robiąc po 6 mil dziennie. Moja żona jechała karetą za noszami. W Chalon umieszczono mnie na statku podążającym Saoną, a dalej Rodanem i tak dotarłem do Arles. Statek nie rozwinął ani razu żagli, płynął z szybkością prądu. W Arles złożono mnie znów na noszach i przetransportowano do Marsylii. 10 miesięcy byłem rekonwalescentem. Nie słyszałem już więcej o tobie. Nie śmiałem się dowiadywać o twoje losy. Po powrocie do Paryża dowiedziałem się, że owdowiawszy, poślubiłaś pana Danglarsa. O czym myślałem, kiedym stracił przytomność? Zawsze o jednym i tym samym, o zmarłym dziecku. Widywałem je w snach każdej nocy. Unosiło się nad otwartą mogiłą, grożąc mi spojrzeniem i gestem. Wróciwszy do Paryża, zebrałem informacje. W domu nikt dotąd nie zamieszkał, ale wynajęto go właśnie na lat 9. Odnalazłem przyszłego lokatora. Udałem wielkie zmartwienie, że dom ów należący do moich teściów dostanie się w obce ręce. Zaproponowałem odszkodowanie, prosząc, by zerwano kontrakt dzierżawy. Zażądano 6 tysięcy franków, dałbym 10, a nawet i 20 tysięcy. Miałem tę sumę przy sobie. Podsunąłem więc od razu lokatorowi akt zrzeczenia, podpisał go. Zdobywszy tę upragnioną cesję, popędziłem co koń wyskoczy do Otil. Od czasu, jak opuściłem ów dom, nikt nie przestąpił jego progów. Była 5 po południu, siadłem w czerwonym pokoju, czekając, aż zmrok zapadnie. Obrazy, które widywałem przez rok, złożone ciężką niemocą, stanęły mi przed oczami groźniejsze jeszcze. Korsykańczyk, który zapowiedział mi wendetę, podążył za mną z Nimes do Paryża. On to ugodził mnie sztyletem, a ukrywszy się w ogrodzie, był świadkiem, jak wykopałem dół i pogrzebałem dziecko. Kto wie, czy i ciebie nie widział, może cię zapamiętał. Kto wie, czy któregoś dnia nie każe ci zapłacić za dochowanie tego strasznego sekretu. Kto wie, czy zadowoli się taką zemstą, dowiedziawszy się, żem nie zginął od jego sztyletu. Musiałem więc przede wszystkim, nie zważając na nic, zniszczyć wszelkie ślady przeszłości i tak póki życia zachowałbym je w pamięci. Dlatego postarałem się, by unieważniono dzierżawę i przybyłem tutaj. Noc zapadła, czekałem, aż zmrok zgęstnieje na dobre. Siedziałem po ciemku, czasami wiatr poruszał portierą. Zdawało mi się wtedy, że czyha za nią szpieg. Czasami wstrząsał mną dreszcz. Wydawało mi się, że spoczywasz na łóżku i jęczysz, ale bałem się obejrzeć. Słyszałem uderzenia własnego serca. Biło tak gwałtownie, iż obawiałem się, by nie otworzyła się rana. Wreszcie w ogrodach i na polach uciszyło się całkiem. Pojąwszy, że już nie potrzebuję lękać się świadków, zdecydowałem się zejść. Widzisz, Herminio, nie sądzę, abym nie dorównywał innym odwagą. Kiedy jednak wydobyłem ów kluczyk od drzwi wiodących na schody, kluczyk, który nosiłem zawsze na piersi, kluczyk nasz ukochany, który chciałaś przyczepić do złotego kółeczka, kiedy otwarłem drzwi, kiedy na kręcone schody padła przez okno biała, widmowa poświata, przytrzymałem się ściany, żeby nie upaść i o mało nie krzyknąłem. Myślałem, że zwariuję. Zapanowałem w końcu nad sobą. Zszedłem wolno po schodach. Kolana uginały się pode mną. Opanowane dziwnym drżeniem, nie mogłem tego przezwyciężyć. Wpiłem się palcami w poręcz. Runąłbym w dół, gdybym puścił ją choćby na chwilę. Dotarłem do drzwi na parterze. Znalazłem łopatę opartą o mur domu. Miałem za sobą ślepą latarkę. Przystanąłem pośrodku trawnika, zapaliłem ją i skierowałem się dalej. Było to pod koniec listopada. Znikła już zieleń, drzewa przypominały szkielety. O długich, kościstych rękach pod nogami szeleścił piasek i zeschłe liście. Lęk tak ścisnął mi serce, że kiedym zbliżał się do kępy drzew, dobyłem pistolet z kieszeni i odwiodłem kurki. Zdawało mi się, że z pomiędzy drzew zaraz wychyli się twarz Korsykańczyka. Oświetliłem drzewa latarką. Nie było tam nikogo. Rozejrzałem się wokół. Na pewno byłem sam. Żaden szelest nie mącił nocnej ciszy i tylko osówka pokrzykiwała ostro i posępnie, jakby zwołując upiory. Przywiązałem latarkę do rozwidlonej gałęzi, którą zauważyłem już przed rokiem. Tam właśnie, gdzie zatrzymałem się wtedy, żeby wykopać dół. W lecie wyrosła tu bujna trawa, a jesienią nikt jej nie skosił, ale zauważyłem miejsce rzadziej porośnięte murawą. Tam oczywiście był grób. Zabrałem się do dzieła. Nadeszła owa godzina, na którą czekałem więcej niż rok. Pracowałem, nie ominąwszy ani jednej piędzi. Miejsce w miejsce sondowałem łopatą, spodziewając się, że natrafi na opór. Gdzie tam? A przecież wykopałem teraz dół dwa razy głębszy. Myślałem, żem się pomylił. Jąłem się więc rozglądać, przypatrywać drzewom, szukać w pamięci szczegółów, co wtedy zwróciły moją uwagę. Czoło ociekało mi potem, chociaż zimny wiatr północny świstał między nagimi gałęziami. Przypomniałem sobie, że sztylet ugodził mnie, kiedym udeptywał ziemię, aby zatrzeć ślady. Czyniąc to, wsparłem się o hebanowiec. Za mną był drugi płaski głaz, służący tu za ławę. Kiedy bowiem padałem, ręka moja puściła drzewo i otarła się o kamień. Pamiętam jego chód. Po prawej miałem tedy hebanowiec, a po lewej głaz. Ułożyłem się więc w takiej samej pozycji, w jakiej wtedy padłem. Wstałem, zacząłem kopać dalej, poszerzając otwór. Ale kufereczka nie było. Nie było. Wyszeptała pani Danglars tak przerażona, że słowa zamierały jej w gardle. Nie myśl, że była to ostatnia próba. Gdzie tam? Kopałem wszędzie między drzewami. Mniemałem, że morderca wydobył kuferek, sądząc, że znajdzie w nim skarb, a nie znalazłszy, zakopał go w innym miejscu. Następnie przyszło mi na myśl, że nie fatygował się tak bardzo, a tylko rzucił kuferek w jakiś kąt. W takim wypadku musiałbym, aby podjąć poszukiwania, zaczekać, aż się rozwidni. Wróciłem więc do czerwonego pokoju i czekałem. O Boże! Kiedy rozwidniło się, zszedłem znowu. Przetrząsnąłem jeszcze raz kępę drzew, sądząc, że znajdę ślady, których nie dostrzegłem po ciemku. Skopałem ziemię na przestrzeni 20 stóp kwadratowych, a na 2 stopy głęboko. Nie wiem, czy cały dzień starczyłby wyrobnikowi na to, czego ja dokonałem w godzinę, ale mnie znalazł absolutnie nic. Jąłem więc szukać kuferka po całym ogrodzie. Leżałby najpewniej przy dróżce wiodącej do furtki, ale i tu nic nie znalazłem. Ze ściśniętym sercem, utraciwszy już wszelką nadzieję, wróciłem do kępy drzew. Och, zawołała pani Danglars, można było zwariować. Myślałem przez chwilę, że tak będzie, ale mnie dostąpił tego szczęścia. Zebrałem jednak wszystkie siły, a więc i myśl zaczęła pracować. Na cóż ten człowiek miałby zabierać trupka? Zastanowiłem się. Przecież powiedziałeś pana, żeby mieć dowód. Nie. Któż by przechowywał trupa cały rok? Pokazuje się go prokuratorowi, składa zeznanie. Otóż nie wydarzyło się nic takiego. A w takim razie? Zagadnęła Herminia, drżąc na całym ciele. Stało się coś znacznie gorszego, bardziej dla nas fatalnego i niebezpiecznego. Dziecię żyło zapewne, a morderca je odratował. Pani Danglars krzyknęła przeraźliwie i chwytając Wilforta za ręce. — Moje dziecko żyło — rzekła. — Pogrzebałeś pan żywcem moje dziecko, nie będąc pewnym, czy zmarło. Pogrzebałeś je. Podniosła się, zaciskając delikatnie palce wokół przegubów jego dłoni i stała przed prokuratorem królewskim, grożąc mu niemal. Czy ja wiem, może tak było, a może nie, powiedział Wilford, a wzrok zaszedł mu szkliwem. Wskazywało to, że człowieków, jakże potężny, jest bliski szaleństwa albo czynu desperackiego. O moje dziecię, moje biedne dziecię, zawołała pani Danglars i osunąwszy się na krzesło, tłumiła szlochanie, gryząc chusteczkę.